Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym programie Unia bez tajemnicy. Ewa Szyndler, dzień dobry. A w tej chwili już w naszym studiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli europoseł Jarosław Wałęsa. Witam pana serdecznie, panie pośle. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Jest z nami także europosłanka Danuta Jazłowiecka. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Pani poseł, zanim przybliżymy naszym słuchaczom, co wynika jakby z tej umowy CETA, dlaczego wracamy do tego tematu, dlaczego jest on tak istotny?
To jest szalenie istotne dla rozwoju gospodarczego zarówno krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i Kanady. Na nawiązywaniu większego partnerstwa, z którego będą korzystali przede wszystkim konsumenci obu stron, aby więc konsumenci Unii Europejskiej i konsumenci Kanady. Umowa jest naprawdę bardzo nowoczesnym wydaniem takiego partnerstwa między poszczególnymi krajami na świecie i wydaje mi się, że powinna stanowić dla całego świata na przyszłość przykład, który zapewnia interesy przede wszystkim obu społeczeństwom, ale także interesy tym wszystkim, którzy będą świadczyli usługi, tym wszystkim, którzy będą produkowali, bo jednak prace nad tą umową, wieloletnie prace, wieloletnie negocjacje, poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań dla jednej i dla drugiej strony przyniosły dobry efekt i z tego efektu trzeba korzystać.
Umowa CETA. Umowa, którą po długich negocjacjach i takiej dosyć nerwowej końcówce udało się w końcu podpisać 31 października. Co z tej umowy będzie wynikało? Umowa handlowa Unii Europejskiej z Kanadą. Kto na tym skorzysta? Kto straci? Czy w ogóle straci?
To jest bardzo dobre pytanie. W założeniu przy takich negocjacjach oczywiście chcemy pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie, w Unii Europejskiej. I przy każdej takiej umowie są pewne kontrowersje czy niepokoje, czy to naprawdę stworzy te nowe miejsca pracy, czy ten wzrost gospodarczy będzie taki pozytywny. Pamiętam, jak jeszcze niedawno negocjowaliśmy umowę z Koreą Południową i ta umowa już od ponad 4 lat funkcjonuje i były obawy, co się stanie. No i w tej chwili można powiedzieć, że po tych 4 latach eksport towarów z Unii Europejskiej do Korei wzrósł o 55%, a usługi o 40%. Także nie bójmy się tych negocjacji i pamiętajmy też, że tych negocjacji jest bardzo dużo, tych negocjacji właśnie umów o wolnym handlu. Sam jestem sprawozdawcą cieniem takiej negocjacji z Japonią, o Japonii się w ogóle w tej chwili nie słyszy, a te najgłośniejsze to właśnie jest CETA i TTIP. Jeśli chodzi o samą CETA, no to właśnie myślimy o tym, żeby pobudzać ten wzrost gospodarczy, ale myślimy też o tym, żeby przy jednoczesnym eliminowaniu ceł pamiętać o tym, że nie jesteśmy tak do końca konkurencyjni niejako z innymi krajami. Dlaczego tutaj musimy stwarzać pewne okresy przejściowe, które będą jednak chroniły nasz rynek przed wdrażaniem takich umów. Jak będziemy właśnie tak myśleli, tak na spokojnie, analizowali krok po kroku, że takie umowy właśnie mogą dopuścić przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej do nowych rynków, w tym przypadku do rynku kanadyjskiego. Z samego punktu widzenia nawet zamówień publicznych nasze przedsiębiorstwa będą pierwszymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, które będą miały w takim szerokim stopniu dostęp do tego rynku. Ale jednocześnie oczywiście musimy patrzeć też z drugiej strony, chronić naszych europejskich producentów, innowatorów i naszą produkcję tradycyjną. I pod tym względem w tej umowie również są klauzule, które wymuszają na naszych partnerach z Kanady, żeby chronili nasze prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej. Nasi producenci będą mogli sprzedawać na tym rynku nasze produkty z oznaczeniami geograficznymi. To jest bardzo ważne, bo nie tylko Kanadyjczycy, ale też Amerykanie w umowie TTIP-u właśnie się bronią przed tymi oznaczeniami geograficznymi, a dla nas one są bardzo ważne, bo one właśnie też chronią producentów tradycyjnych. Kolejne elementy tej umowy to możemy mówić o liberalizacji handlu usługami, w usługach finansowych, telekomunikacji, czy energii, czy transporcie morskim, będzie też wspierała inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Ale może powinien zacząć od tego, że ta umowa jest o tyle skomplikowana, ponieważ ona jest umową mieszaną. Ona się dzieli właśnie na tą część handlową i inwestycyjną. umowa handlowa, czy te kompetencje handlowe, to jest około 90%, 90 nawet 5% całej tej umowy i to są kompetencje unijne. Także teraz jak już Rada zgodziła się, czy podpisała ten dokument, tą umowę, to ta część handlowa może wejść w życie. Jest też część inwestycyjna, którą muszą ratyfikować poszczególne kraje członkowskie. Jeżeli to nie nastąpi, to ta część inwestycyjna nie wejdzie w życie.